Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Witamy Państwa serdecznie po krótkiej przerwie w audycji Od Piasta do Miasta. Wspólnie z Mariuszem gościmy dzisiaj panią Barbarę Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu oraz pana doktora Piotra Stanka. Przed przerwą mówiliśmy o tych najważniejszych aspektach działalności bohatera konferencji, która odbyła się, przypomnę, 4 listopada bieżącego roku w Archiwum Państwowym w Opolu, sesji popularno-naukowej poświęconej postaci Stefana Oswalda Popiołka, archiwisty, naukowca, społecznika i muzealnika, jak słusznie dodał pan dr Piotr Stanek. Spróbujmy teraz, wyobraźmy sobie, że młody człowiek, który przełączył teraz z rozrywkowej audycji na nasz program i za chwilę się zatrzymał, nie może przełączyć na inny kanał i nagle miałby usłyszeć w ciągu kilku minut coś ciekawego, interesującego, pokazującego postać Stefana Oswalda Popiołka jako taką, którą może warto byłoby się zainteresować. Czyli trochę zejdźmy z tego przystojowego pomnika i spróbujmy pokazać normalnego, zwykłego człowieka. Jaką osobą był Stefan Oswald Popiołek?
Według relacji starszych pracowników Archiwum Państwowego w Opolu Stefan Oswald Popiołek był wzorowym zwierzchnikiem, bardzo wyrozumiałym dla swoich podwładnych. Większość swoich prac wykonywał społecznie.
Panie doktorze, co dodałby pan do tego?
Był przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości i właśnie obok tego brązowego ujęcia, które nas tak oddala od jego postaci, był człowiekiem, który potrafił nawet w tych czasach PRL-u postawić czasami na swoim i pójść na przekór takim stereotypom. Jeden z przykładów, kiedy w czasie jego funkcji dyrektora obowiązkowe pochody pierwszomajowe, a pracownicy za jego takim cichym pozwoleniem nie chodzili na te pochody, no i wezwany do lokalnej struktury partii komunistycznej PZPR w Opolu na tak zwany przysłowiowy dywanik, dyrektor musi się tłumaczyć, mówi z rozbrajającą szczerością, że przecież nie mogą wszyscy uczestniczyć w obchodach, muszą być też tacy, którzy podziwiają te obchody. I w ten sposób bez konsekwencji w czasie jego dyrektorowania pracownicy generalnie nie musieli chodzić na prawie że obowiązkowe pochody pierwszomajowe. To też go pokazuje właśnie z takiej innej perspektywy. Czasami potrafił, jeśli uważał, że jakaś osoba jest potrzebna do zespołu i da dużo, potrafił też postawić się strukturom partyjnym i zatrudnić tą osobę, mimo, tak jak pani Róża Bednosz miała akowski życiorys, czyli nie była po linii partyjnej odpowiednią kandydatką.
A nie było to wówczas ładne. Łatwe. Oczywiście, pani Barbara, podczas sesji, o której już tyle razy wspominaliśmy, odbyły się też dwa bardzo ważne wydarzenia związane z salą, w której ta konferencja się odbywała, i też z materiałami. Czy mogłaby pani króciutko przybliżyć nam, co to takiego było?
Przy okazji, jednym z punktów sesji było nadanie imienia sali Stefana Oswalda Popiołka, sali konferencyjnej w Archiwum Państwowym w Opolu. W sali również umieszczono portret pierwszego dyrektora. W tym czasie również jeden z synów dyrektora Popiołka, pan Andrzej Popiołek, przekazał spuściznę po swoim ojcu, która wzbogaci nasz zasób archiwalny. Będą to materiały, które nie tylko, że tak powiem, są udostępniane wąskiemu gronu, ale też będą mogli korzystać użytkownicy w pracowni naukowej w naszym
Dokładnie.
Archiwum.
Dokładnie. Dodajmy, że przywołany tutaj pan Andrzej Popiołek, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Opolu i organizator już 20 spotkań młodzieży z Niemiec, z Polski, a w ciągu ostatnich paru lat również z Ukrainy, i tym miejscem zbornym jest właśnie Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łębinowicach, Opolu. No dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy też poprosili naszych gości o podzielenie się refleksjami na trochę inny temat, ale związany z naszą audycją.
No i tak, każdy z Państwa z pewnością się przyzwyczaił nie tylko do nazwy naszej audycji, ale do tego, że nasza audycja wpisuje się w obchody, trwające już obchody 800-lecia miasta Opola, 800-lecia lokacji miasta Opola. I my tutaj staramy się w programie naszych gości od czasu do czasu zapytać o same obchody 800-lecia i też o takie współczesne spojrzenie, obecne spojrzenie na miasto Opole, na to, jak dzisiaj to miasto wygląda w kontekście wiedzy historycznej naszych gości. No właśnie, bo nie po to zapraszamy tutaj specjalistów głównie związanych z historią, żebyśmy tylko o współczesności rozmawiali, ale wszyscy doskonale wiemy, że ta współczesność, ta historia w Opolu, no spotykamy ją no właściwie na każdym kroku, choć bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wracając do mojego pytania. Obchody 800-lecia lokacji miasta Opola i dla Archiwum Państwowego, i tak sądzę dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, jest to bardzo ważne wydarzenie. Czy i w jednej, i w drugiej instytucji w jakiś sposób będziecie Państwo próbować przeprowadzać wydarzenia, które będą wpisywały się w te długie przecież obchody, bo trwające przecież kilkanaście miesięcy?
Archiwum Państwowe w Opolu włączyło się właśnie w te obchody 800-lecia Opola. Będą organizowane w przyszłym roku projekty edukacyjne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Będą to między innymi gry uliczne, będą to gry planszowe. Też pracownicy przygotowują referaty na podstawie materiałów archiwalnych, które posiadamy, jeżeli chodzi o miasto Opole, od 1327 roku, czyli jest to dokument lokacyjny faktach miasta Opola. Jeżeli chodzi o referaty, to staramy się również zgłębić nasze materiały dotyczące Opola, traktujące o jego działalności, na przykład charytatywnej, czy tutaj budowania i kościołów na tym terenie.
Ja też nie ukrywam, że śledzę Facebooka Archiwum Państwowego w Opolu. No i tutaj od czasu do czasu pojawiają się naprawdę zaskakujące dla mnie tematy, zaskakujące wydarzenia, bo na przykład czytam aktualnie dzisiaj bardzo świeży wpis. Dzisiaj na spotkanie z księciem stawili się uczniowie publicznego gimnazjum w Komprachcicach. Mowa o postaci księcia Wolka I. Po co dzieciaki pojawiają się w archiwum? Co ich tam, na co ich państwo zapraszacie?
Zapraszamy ich, tak jak już powiedziałam wcześniej, na lekcje archiwalne, na różne, w ramach projektów edukacyjnych. I właśnie dzisiaj dzieci, młodzież z gimnazjum miała okazję uczestniczyć w takiej lekcji, podczas której książę Bolko opowiadał o swojej przeszłości, opowiedział swój życiorys. Oczywiście zostały zaprezentowane podczas tej lekcji najstarsze dokumenty związane z miastem Opole oraz wystawione przez kolejnych władców tego miasta.
Tak sobie myślę, że zdecydowanie trudniej, jeśli chodzi o zapraszanie najmłodszych, ma Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Czy mają państwo może taką formułę, która pozwala zwiedzać muzeum no, dla tych najmłodszych, ale no, co tu dużo mówić, bez szkody dla ich samopoczucia po wyjściu z tego muzeum, że tak powiem.
Oczywiście od pewnego czasu naszym odbiorcą są również osoby młode i bardzo młode. Nie chodzi tutaj, tak jak pan zauważył, żeby epatować okrucieństwem, zbrodnią, natomiast żeby wprowadzić w kilka chociaż podstawowych pojęć i temu też służą przyjmowane z zewnątrz wystawy. Jedna, która cieszyła się jakiś czas temu bardzo dużym powodzeniem, była zatytułowana Moje pogonne dzieciństwo zakończyło się 1 września 1939 roku i dotyczyło dzieci i jak one funkcjonowały w latach II wojny światowej, również przez pryzmat nie tylko okupowanej Warszawy, czy powstańczej Warszawy, kiedy dzieci razem z dorosłymi przebywały przede wszystkim w piwnicach, ale również na wystawie były umieszczone zabawki zrobione w obozach koncentracyjnych, bardzo przejmujące w swojej wymowie i odpowiednie dla tych dzieci adresowane zajęcia edukacyjne na poziomie czy to przedszkolnym, czy wczesnoszkolnym. Natomiast w naszym przypadku mamy z jednej strony w nazwie Centralne Muzeum, więc poziom ogólnopolski, ale z drugiej strony mamy pełną świadomość, że funkcjonujemy w Opolu, w mieście wojewódzkim, dlatego też wiele działań podejmujemy w kierunku Opolan. To jest też przecież prymat tej naszej, ten atut naszej siedziby, którą wywalczył tutaj w Opolu właśnie dyrektor Stefan Oswald Popiołek. I stąd również postaramy się włączyć te obchody 800-lecia miasta Opola. Oczywiście z tej naszej perspektywy, czyli na przykład ukazanie, jak wielka była to obecność i nasycenie jeńcami różnej narodowości, którzy pracowali w różnych dziedzinach i w różnych rejonach miasta i okolic, bo wtedy to były okoliczne wioski, dzisiaj to już jest Opole. Natomiast wszystkiego nie chciałbym dzisiaj zdradzić. Zapraszamy w przyszłym roku do skorzystania z naszej oferty.
To już kolejna ciekawa zapowiedź. To już kolejna ciekawa zapowiedź w naszym programie. Ja tak też sobie myślę, że akurat państwo macie o tyle problem, że u państwa wciąż przebudowa trwa, bo chyba Archiwum Państwowe ma już przebudowę za sobą. Więc nowe sale, no, nowa też infrastruktura, prawda, i komputery, i sprzęt. Na pewno zdecydowanie łatwiej się dzisiaj korzysta z tych zbiorów niż wcześniej. Natomiast przy Centralnym Muzeum może pan zdradzić, kiedy przebudowa się zakończy?
Przebudowa jest zaplanowana na 3 etapy i zakończy się finalnie dopiero w 2018 roku. Natomiast to nie oznacza, że całkowicie zakończyliśmy tutaj działalność adresowaną dla osób z zewnątrz w naszej opolskiej siedzibie. Ten cykl, który ma też pokazywać osoby ważne dla Opola, jak i dla naszego muzeum, twarze Opola, twarze muzeum. Tutaj już pierwsza część została też sfinalizowana nie tylko tymi spotkaniami, ale publikacją. Natomiast ten cykl jest kontynuowany. Tym razem korzystamy z gościnności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i tam w czwartek za 2 tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie z tego cyklu pokazujące postać profesora Janusza Sawczuka, który był i działa aktywnie na rzecz miasta, ale również na rzecz naszego muzeum.
Mariusz, nawiązałeś do Facebooka i tego, jak jest aktualny. Też warto przypomnieć, że materiały, których autorami są pracownicy Archiwum Państwowego w Opolu, trafiają na stronę facebookową 800-lecia miasta Opola. To jest strona, która jest niezwykle aktywna, żyje i to też pokazuje, że bardzo nowocześnie podchodzimy do tej rocznicy, która z internetem nie ma zupełnie nic wspólnego, bo przecież wtedy nikt o nim zupełnie nie myślał.
Nowocześnie, bardzo nowocześnie i bym powiedział wielowątkowo, bo jeśli czytam na stronie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, że muzeum współorganizuje, czy też organizuje konkurs recytatorski, to naprawdę można powiedzieć, że muzeum działa absolutnie, nie tylko w tematyce związanej z trudnymi czasami obozów jenieckich, ale pewnie szeroko propagując kulturę.
Tutaj jest ten synkretyzm różnych dziedzin, żeby łączyć i w ten sposób lepiej dotrzeć, zwłaszcza do osób młodszych.
Dokładnie tak. Szanowni Państwo, przypomnijmy, bohaterem dzisiejszej audycji od Piasta do Miasta była postać pierwszego dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu, Stefana Oswalda Popiełka, ale również pierwszego dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łaminowicach Opolu, które taką nazwę nosi od połowy lat 60., a wtedy założone właśnie zostało przez bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Gościliśmy dzisiaj.
Ja bym dodał tak w trzech słowach, tak, żeby w kolejnej tego typu sądzie nie było takiego problemu. Z jednej strony archiwista, z drugiej strony naukowiec.
Społecznik. Muzealnik.
Można też chyba wspomnieć o Instytucie Śląskim, tak, który w pewnym sensie reaktywowany został również dzięki staraniom Popiełka.
Trzeba też dodać o ponad 100 publikacjach. Były wśród nich zarówno książki, artykuły, prace pod redakcją. Ten zakres naukowych zainteresowań Stefana Oswalda Popiełka był bardzo szeroki, bo od średniowiecza, którym dość mocno zainteresował się podczas studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, był uczniem profesora Karola Maleczyńskiego, wybitnego polskiego mediewisty, autora biografii m.in. Bolesława Krzywoustego, poprzez problematykę losów chłopskich na Śląsku, aż po badanie dokumentów niemieckich z okresu XIX-XX wieku. I pan profesor Michał Lis, który tak bardzo przekonująco, znając osobiście Stefana Oswalda Popiełka, opowiadał o tym współżyciu, zwracał uwagę na materiały dotyczące losów Polaków w okresie hitlerowskim i tego, jak te historie zostały opisane, między innymi w kartotekach opolskiego gestapo. To są wszystko książki, które macie Państwo możliwość wypożyczyć. One może dla kogoś trącą myszką, bo są wydane 40-50 lat temu, ale proszę nam wierzyć jako historykom, że można w nich znaleźć naprawdę mnóstwo ważnych, interesujących informacji i z całą pewnością w tej sferze faktograficznej to są rzeczy ciągle niezwykle istotne i nie tracące zupełnie nic na swojej aktualności. Żegnając się z Państwem, mam na myśli tutaj naszych gości, chciałem bardzo serdecznie w imieniu Mariusza i własnym podziękować pani Barbarze Sypko z Rewiu Państwowego w Opolu za przybycie do nas do studia. Chciałem podziękować panu doktorowi Piotrowi Stankowi, który reprezentował Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łębinowicach Opolu, ale my się z Państwem jeszcze nie żegnamy, dlatego że chcielibyśmy nawiązać do kolejnej konferencji. No to jest tylko dowód na to, jak wiele dzieje się w Opolu, jak mnóstwo ważnych osób też w historii tego miasta się zapisało. Już w przyszłym tygodniu, w dniach 16, 17 i 18 listopada w Opolu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona postaci profesora Leszka Kuberskiego. Myśmy wspominali o tej postaci już wielokrotnie na antenie naszej audycji, ale zbliżamy się właśnie do wspomnianej konferencji. Konferencja ma charakter biograficzny, w podtytule ma trzy wątki. Sorabistyka, czyli problematyka serbo-łużycka, galicjana oraz gospodarka. To są te trzy obszary naukowej działalności, którą zajmował się do momentu swojej śmierci w 2006 roku. Wówczas dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej dwukrotnie prorektor Uniwersytetu Opolskiego, przywołany profesor Leszek Kuberski. Do Opola zjedzie grono naukowców, będzie reprezentowany m.in. Uniwersytet Jagielloński, będą goście z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będą goście z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, będzie Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany, będą goście z Ukrainy. Organizatorzy konferencji Uniwersytet Opolski, Polski, miasto Opole i cały szereg instytucji, z którymi profesor Kuberski przez lata współpracował, zaplanowali również wykłady i warsztaty dla młodzieży. I już 16 listopada, w środę o godzinie 13 w sali 233, sali, która nosi imię profesora Leszka Kuberskiego, najbardziej reprezentacyjna sala w Instytucie Historii, odbędzie się wykład pani profesor Anny Pobuk-Lenartowicz. Po niej zaprezentuje się pani dr Adriana Dawid. Dwa wystąpienia biograficzne, jedno poświęcone postaciom związanym z historią Opola w wiekach średnich, drugie dotyczące problematyki bardziej współczesnej, a następnie odbędą się trzy warsztaty przygotowane przez studentów historii Uniwersytetu Opolskiego, poświęcone postaci świętego Wojciecha, postaci związanej z Opolem, postaci Kazimierza, który lokował miasto i jednej z wybranych postaci z XX wieku. I już teraz serdecznie zapraszamy nauczycieli historii, ale nie tylko, wiedzą o społeczeństwie, polonistów do Instytutu Historii Strzelców Bytomskich 2 w środę 16 listopada na godzinę 13, natomiast 17 listopada oficjalne otwarcie konferencji o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego na placu Kopernika. Tam w obecności władz rektorskich chcielibyśmy w pierwszej części powspominać tą niezwykłą naprawdę postać bardzo wybitnego naukowca, ale też bardzo serdecznego i ciepłego człowieka, który pozostawił po sobie, proszę mi wierzyć, wśród bardzo wielu pracowników naszego uniwersytetu tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. O godzinie 15 Villa Akademika, już pierwsza sesja referatów i w piątek, 18 listopada, ostatni dzień konferencji, od godziny 9 rano w Instytucie Historii, ponownie w sali noszącej imię profesora Leszka Kuberskiego. Przypomnę, w przyszłym tygodniu postać profesora Leszka Kuberskiego, bohatera konferencji, będzie też to bohater naszej kolejnej audycji.
Na którą? Oczywiście. Zapraszamy i dziękujemy za dzisiejszy Państwa udział. Mariusz Piestrak
i Marek Białokur.
Do usłyszenia.
Dobranoc Państwu.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole.
Radio Doksa. Radio w dobrym tonie.